Radio Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, a my teraz od spraw europejskich przejdziemy do spraw międzynarodowych. Jeszcze dalszych znajdziemy się teraz przez chwilę w Izraelu. W Tel Awiwie jest pan Jarosław Papis, Fundacja Trzeci Wymiar Kultury, dziennikarz z Polski, aktualnie w Izraelu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Doszło do jakiejś takiej ciekawej kontrowersji dotyczącej historii w Izraelu, w której też wziął udział polski ambasador, pan Marek Magierowski. Czy pan nam może kilka słów powiedzieć, o co w tej dyskusji chodzi?
Dyskusji, wydaje mi się, że chodzi o niezrozumienie w części przez stronę izraelską, razem historyków, a głównie pani profesor Dreyfus, która uważa, że muzeum powstające w Warszawie, muzeum upamiętniające powstanie w getcie warszawskim, jest zawłaszczane przez stronę polską, a dokładniej rzecz biorąc przez stronę rządową. I myślę, że to jest główny problem. W obronie muzeum stanął pan ambasador Marek Magierowski, który bardzo wyważony, bardzo kulturalny sposób wyjaśnił tą sprawę. Natomiast myślę, że podział, który istnieje w środowiskach i w Izraelu, i w Polsce, również w środowiskach żydowskich, które w większości negują większość rzeczy albo intencje, które przysługują polskiemu rządowi, prowadzają sprawę do tego konfliktu.
No tak, ale właściwie na jakiej podstawie są te zarzuty, że rząd cokolwiek chce zawłaszczyć? No bo to dopiero jest muzeum, to powstaje koncepcja. Tu zresztą niedaleko nas w gmachu Pasty jest młoda ekipa, która nad tym koncepcją tego muzeum pracuje. No poza faktem, że jest to robione za pieniądze Rzeczpospolitej Polskiej, chyba nie ma żadnego dowodu na to, że ktokolwiek chce cokolwiek zawłaszczyć.
Myślę, że to nie jest kwestia w dowodach, a to jest podział polityczny, który przenosi się na wiele innych obszarów. I jednym z tych obszarów jest Muzeum Powstania w Getcie Warszawskim. A jak przeanalizuje pan, czy popatrzy pan na to, co się dzieje, na komentarze, na reakcje na temat działań polskiego rządu przez ostatnie 3 lata, w sprawie upamiętnienia historii, kultury Żydów polskich, to te komentarze są, mimo tylu pozytywnych działań tego rządu, są generalnie bardzo nieprzychylne. Albo przynajmniej z bardzo dużą jakąś dozą podejrzliwości. Co za tym się kryje? Czemu to ma służyć? Nie wiem dlaczego, ale tak to się dzieje. I nie docierają do wielu ludzi argumenty, że to się dzieje po prostu, że te intencje są czyste. Albo być może też jest trochę po stronie rządu polskiego wina, nazwijmy to w cudzysłowie, że nie potrafi przekonać do siebie wielu ludzi. Zacznę się nad tym zastanowić.
To, co pan mówi, idzie trochę wbrew takiej narracji, która jest w tej chwili z kręgów rządowych, gdzie się mówi często o tym, że po jakby wyjaśnieniu sobie tych kontrowersji związanych z nowelizacją ustawy o IPN-ie stosunki między Polską a Izraelem są bardzo dobre, że jesteśmy strategicznymi partnerami, że tutaj w wielu sprawach panuje zrozumienie. No tymczasem pan wskazuje na to, że to jest niezrozumienie i to idące w ogóle w głąb jakby, bo poniżej tego poziomu rządowego.
No tak, porozumienie, które zostało zawarte i wyprostowanie tych złych relacji między rządami Polski i Izraela po nowelizacji ustawy IPN-owskiej nie załatwia sprawy relacji między ludźmi. Te relacje są złe. I dla mnie, tak mi się wydaje, że tym mianownikiem to są podziały polityczne. Lewica i w Polsce, i w Izraelu patrzy bardzo podejrzliwie na rząd prawicy w Polsce i na te intencje rządu. Nie przyjmuje do wiadomości, że te intencje mogą być dobre i szlachetne. Pomijam fakt, że gdzieś tam błędy mogą być popełniane przez ten rząd w komunikacji. I na to bym zwracał uwagę, że rząd polski powinien większą wagę przywiązać do tych relacji międzyludzkich i więcej wysiłku włożyć.
no nie wiem, czy dobro i szlachetność są odpowiednimi kategoriami do opisu polityki. Pytanie jest takie, czy bo ktokolwiek w Izraelu zauważa, że właściwie Polska jest w tej chwili jednym z bardziej proizraelskich krajów w całości w Europie, w porównaniu na przykład z tym, co dominuje na przykład wśród lewicy zachodnioeuropejskiej, gdzie te sentymenty antyizraelskie są bardzo mocne, nawet jeżeli często są skrywane pod takim językiem poprawności politycznej.
Tak, są ludzie, którzy to widzą, ale jest bardzo dużo ludzi, którzy nie będą patrzyli przez ten pryzmat, a będą patrzyli przez zupełnie inne historie. To jest, żeby dobrze dobrać słowa, fakt, że połowa ofiar Holokaustu to byli Żydzi polscy lub Żydzi Polacy, polscy obywatele. Jest to, co mówi pan ambasador Magierowski, to, co mówi Muzeum Powstania w getcie warszawskim, tak, jest sprzeczna z narracją forsowaną przez dużą część środowisk w Izraelu, między innymi za pośrednictwem Yad Vashem. Jakoby spadkobiercą tych ofiar był wyłącznie Izrael. I tu gdzieś jest ten konflikt i ten konflikt no jest, to musi dużo wody upłynąć, zanim strony polskie i Polska izraelska porozumie się w tej kwestii. Porozumie się poprzez ludzi, poprzez rozmowy. Bo już nie mówię o rządzie. No, rządy sobie podpiszą porozumienia, ale to nie załatwia sprawy.
Tymczasem...
A wpływowe środowiska w Izraelu mają inne zdanie niż również rząd Izraelu.
Tymczasem w samym Izraelu też sytuacja polityczna zdaje się w tej chwili jest dosyć skomplikowana, jeśli chodzi o sytuację rządu.
No tak, no, są wybory, więc też akurat rząd Izraela żyje zupełnie czymś innym, czy polityka Izraela żyje zupełnie czymś innym, a życie toczy się dalej. I pewnie niewiele się zmieni, jeżeli chodzi o główną linię Izraela, bo siły polityczne czy wpływy sił politycznych są takie, jakie były przed paroma miesiącami, takie są dzisiaj, więc będą pewne roszady i to wszystko.
Ale czy to znaczy, że premier Benjamin Netanyahu cały czas będzie tą wiodącą figurą izraelskiej sceny politycznej, czy tu może dojść do jakiejś zmiany?
Dopóki cały czas gdzieś z tyłu są oskarżenia, które już od zeszłego roku one były co jakiś czas ujawniane w stosunku do premiera Netanyahu, oskarżenia kryminalne, pod takimi zarzutami jest w tej chwili jego żona. I na razie nic nie wskazuje na to, że ta scena zostanie odwrócona do góry nogami. A więc dzisiejsza pozycja Netanyahu jest chyba nie do ruszenia, nie do podważenia może w ten sposób.
Bardzo serdecznie dziękuję. Jarosław Papis z Tel Awiwu dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję, kłaniam się.
Poranek Wnet, jest godzina 7:45. To może jeszcze jedna letnia muzyka w ten zimny dzień. Śpiewała oczywiście Nancy Sinatra i Lee Hazelwood, taka sobie kolejna gorąca piosenka. Jest godzina 7:50, to jest Poranek Wnet, Radio Dwóch Stolic, Warszawa 87,8, Kraków 95,2, a my wracamy do krajowej polityki. Teraz naszym rozmówcą jest pan Robert Winnicki, poseł Ruchu Narodowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie pośle, pan to jest tak trochę chyba pecha, bo tak najpierw pan jako szef Młodzieży Wszechpolskiej kiedyś musiał się wszystkim tłumaczyć za Romana Giertycha, bo wszyscy się pana pytali, co pan sądzi o jego poczynaniach, dosyć niekonwencjonalnych, a tak z takiego endeckiego punktu widzenia chyba, a teraz z kolei wszyscy pana pytają o jednego z kolejnych szefów Młodzieży Wszechpolskiej, czyli pana Andruszkiewicza. No to ja też niestety muszę poprosić o kilka słów komentarza do tej sytuacji. Czy pan się cieszy, że polityk wywodzący się z Ruchu Narodowego zostanie wiceministrem w rządzie?
No, ciężko się cieszyć, zważywszy na to, co Adam Andruszkiewicz robił przez ostatnie 3 lata, będąc w Sejmie, a to, co robił, jest de facto zaprzeczeniem idei narodowej i tego, jak powinien zachowywać się polityk narodowy w Sejmie. Polityk narodowy powinien przede wszystkim pracować merytorycznie, a z drugiej strony stanowczo stawać w sprawach najważniejszych z naszego punktu widzenia. Adam Andruszkiewicz wypracował sobie tę tekę wiceministra, działając dokładnie odwrotnie. To znaczy, zamiast pracy merytorycznej było bicie piany dosyć kiepskiej jakości, wyłącznie na takie prorządowe wazeliniarstwo, a z drugiej strony w sprawach szczególnie istotnych, takich jak chociażby aborcja, to były uniki i nieprzychodzenie na posiedzenia Komisji Polityki Społecznej w danym momencie, jak w temacie masowej imigracji ukraińskiej, azjatyckiej do Polski, milczenie czy opowiadanie prorządowych głupot, jak w tematach kresowych, jako wiceprzewodniczący Komisji Łączności z Polakami za granicą, czy jako przewodniczący grupy bilateralnej polsko-białoruskiej, no to też niestety kompromitujące, czyli milczenie i niewychylanie się. Także w środowisku narodowym niestety Adam Andruszkiewicz jest postrzegany jako no, taki kolejna figura podobna pod pewnymi względami do Romana Giertycha, chociaż dzisiaj nie w Platformie, czy nie związana z Platformą, a z Prawem i Sprawiedliwością.
Dobrze, no już rozumiem z tego, że panu się nie podoba droga polityczna posła Andruszkiewicza, natomiast padły pewne zarzuty tutaj ze strony polityków związanych z Platformą Obywatelską, które mówią wręcz o jakichś związkach z Rosją, agenturalnych i tak dalej. Czy pan uważa, że to jakiekolwiek może mieć powody, czy to już jest taka trochę przejaw politycznej paranoi w naszych dyskusjach publicznych?
Nie, no to Platforma tutaj już próbuje jakiś dziwnych konstrukcji tutaj urządzać. Nie ma takich związków, o których ja bym wiedział, czy mógł nawet podejrzewać. Jest problem polegający na tym, że polityk młody, przecież polityk, który wszedł jako działacz ruchu narodowego w ciągu 3 lat, zmienił już 6 organizacji, kilka klubów. No i tak naprawdę jest dzisiaj może popularny w jakimś segmencie partii rządzącej, ale nie ma żadnej wiarygodności. I to jest problem, a nie jakieś wydumane rosyjskie agentury czy tego typu rzeczy. To jest akurat wyssane z palca.
Natomiast niektórzy obserwatorzy twierdzą, że ta nominacja jest elementem takiej szerszej taktyki, która ma przeciągnąć i część wyborców związanych z tym taką prawicą na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, jak i też część innych polityków, którzy wyszli jakoś z tych kręgów narodowych właśnie w orbitę obozu rządzącego.
Ja myślę, że ci politycy, którzy wyszli, już są w tej orbicie albo zaraz się znajdą i tutaj nic nowego rząd tym nie uzyska. Jeśli chodzi o wyborców, myślę podobnie, dlatego że tak jak powiedziałem, przez ostatnie 3 lata akurat Adam Andruszkiewicz zrobił wszystko, żeby na prawicy narodowej, konserwatywnej i wolnościowej mieć jak najgorszą opinię właśnie takiego wazeliniarza prorządowego, więc jego wiarygodność w tych środowiskach no jest zerowa, tak? Znaczy on zresztą zrobił sobie przez ostatnie lata wizerunek człowieka mniej inteligentnego tak naprawdę swoimi takimi teradami dosyć prostymi, powiedziałbym, niż jest nawet w rzeczywistości. To już jest jakiś inny jego problem, ale tutaj jeśli rząd rzeczywiście tak kalkulował, no to jest kulą w płot akurat.
Już odchodząc od pana byłego kolegi z jednego klubu parlamentarnego, to bym chciał się zapytać o sprawy dotyczące taktyki ruchu narodowego. Panowie, chcecie tutaj zawrzeć koalicję z partią Wolność, czyli krótko mówiąc z Januszem Korwin-Mikke. Czy pan nie sądzi, że tego typu koalicja odbierze resztki powagi politycznej? No bo lider, który jest ciekawą osobowością, nie wiem, pojedzie gdzieś na Słoniu, obrazi znowuś kogoś albo powie, że jego pies się nie boi petard, no to nie jest poważna polityka.
Korwin-Mikke jest postacią barwną, niewątpliwie, ale nie jest jedyną barwną postacią w polskiej polityce i pewien rys ekscentryczny znajdziemy i chociażby u Pawła Kukiza, z którym już żeśmy współpracowali i znajdziemy takich polityków i w PiS-ie, i w Platformie. Także to nie jest jakiś ewenement na polskiej scenie politycznej. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że Wolność obok Ruchu Narodowego to są te dwie siły na polskiej scenie politycznej, które są konsekwentnie eurosceptyczne i są to jedyne dwie eurosceptyczne siły, które są w stanie wystawić ogólnopolskie listy wyborcze. I dlatego sojusz do Europarlamentu w tej akurat sprawie, czyli krytyki Unii Europejskiej i tego, w jaką stronę zmierza, czym jest Unia Europejska, jest dosyć naturalny, jeśli chodzi o Europarlament, bo przypomnijmy, to nie jest tylko wyłącznie sojusz z panem Januszem, ale przede wszystkim też z ludźmi, którzy za nim stoją i z wyborcami, i z działaczami. Także oczywiście można lubić, można nie lubić takiego czy innego specyficznego stylu bycia pana Korwin-Mikkego, ale nie można mu też odmówić pewnej konsekwencji przez 30 lat, jeśli chodzi o stawianie pryncypialnie chociażby tych kwestii eurosceptycznych i dlatego ten sojusz w tych akurat wyborach jest naturalny.
Skoro pan już wspominał o kwestiach eurosceptycznych, to do Warszawy ma przyjechać wicepremier rządu włoskiego i lider Ligi, polityk, którego boją się dzisiaj eurokraci. Prawo i Sprawiedliwość wydaje się też tutaj szukać pewnych nowych sojuszów europejskich.
No tak, Matteo Salvini jest dzisiaj na pewno postacią, która miesza w polityce europejskiej. Jego narodokonserwatywna Liga, która bardzo zyskała po wejściu do rządu, to jest ciekawe zjawisko. Problem polega na tym, że jakby PiS nie bardzo w moim przekonaniu jest w stanie stworzyć taki sojusz na terenie Europarlamentu z tego punktu widzenia, że właściwie we wszystkich innych kwestiach poza pewnym sceptycyzmem wobec obecnych działań Brukseli stanowiska w polityce międzynarodowej się rozjeżdżają, jeśli chodzi o Kaczyńskiego i Salviniego. No, Salvini nie jest tak szalenie proukraiński, jak jest PiS, można nawet powiedzieć na odwrót. Jest raczej zdecydowanie prorosyjski. Salvini nie będzie na pewno budował też tak proamerykańskiej polityki, jak aż tak, jak robi dzisiaj PiS, czyli łącznie z tym, że pani ambasador Mosbacher w Warszawie dyktuje, jakie mają być leki refundowane, jakie mają być podatki, bo to mieliśmy na końcu ubiegłego roku, a jakich podatków ma nie być, mieliśmy z tym do czynienia. Więc moim zdaniem to będzie sojusz jednak trochę egzotyczny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Robert Winicki, polityk Ruchu Narodowego, poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Dziękuję. Był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu.
Do widzenia.
Do widzenia. Jeszcze jedna rocznica muzyczna. Proszę państwa, jest godzina 7:59, za chwilę skończy się pierwsza godzina poranka, a tymczasem w 1970 roku, właśnie 4 stycznia, grupa The Beatles nagrała ostatnią piosenkę do swego ostatniego albumu Let It Be. I teraz będzie Let It Be. Bardzo piękna piosenka o